polskie drogi do niepodległości.
Odcinek 5. Polskie państwo podziemne, część pierwsza. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się państwo, jakie były reakcje władz i mieszkańców Kielc na wiadomość o przewrocie majowym. W sierpniu 1926 roku Piłsudski przyjechał do Kielc. Był serdecznie witany przez większość mieszkańców. Zorganizowano wtedy Marsz Legionistów, połączony z finałem marszu Szlakiem Kadrówki. W zjeździe brało udział około 5000 osób.
1 września 1939 roku Niemcy zbrojnie napadły na Polskę. Wybuchła II wojna światowa. 17 września ze wschodu uderzyli Sowieci. Po klęsce wrześniowej i zakończeniu operacji wojennych Polska stała się krajem okupowanym. Jednakże bardzo szybko powstały struktury podziemnego państwa, kierowane przez władze Rzeczypospolitej, rezydujące początkowo w Paryżu, a po klęsce Francji w Londynie, oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Na terenach okupowanej Polski działała również delegatura rządu na kraj, w tym delegat rządu na kraj, delegaci wojewódzcy, delegaci powiatowi. Delegatami rządu na kraj byli kolejno Jan Skorobohaty Jakubowski, Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Jan Stanisław Jankowski. Polskie władze wychodziły z założenia, że utrzymanie podziemnych struktur państwowych jest niezbędnym warunkiem kontynuacji państwa prawa, jakim była Polska przed nastaniem okupacji. Powołano więc do życia Polskie Państwo Podziemne, które było fenomenem w okupowanej Europie i obejmowało wszystkie dziedziny życia. Jego struktura organizacyjna podzielona była na pion cywilny i pion wojskowy. W ramach pionu cywilnego funkcjonowała polska administracja podziemna, podzielona na województwa i powiaty. Równolegle w ramach struktur państwowych funkcjonowało podziemne sądownictwo, w ramach którego powołano sądy cywilne i specjalne. Procedury sądów były takie same jak w sądach przedwojennych. Orzekał oraz wyrokował sędzia. Akt oskarżenia wnosił prokurator, a oskarżonego reprezentował obrońca. Czynności procesowe dokumentowano w postaci raportów, protokołów przesłuchań oskarżonych i świadków. Zgodnie z uchwałą Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju z 16 kwietnia 1940 roku wydawanie wyroków śmierci na prześladowców, zdrajców, szpiegów i prowokatorów należało do kompetencji sądów specjalnych. Wyroki władzy sądowniczej Polskiego Państwa Podziemnego nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie, której wydano tysiące tytułów, a aż 17 z nich wydawanych było przez całą okupację. Były wśród nich czasopisma polityczne, wojskowe, ale również literackie i kobiece. Drukowano także książki i podręczniki szkolne. W prywatnych mieszkaniach i piwnicach powstawały podziemne teatry, w których wystawiano m.in. dramaty Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego i Williama Szekspira. W okresie całej okupacji funkcjonowały tajne komplety, czyli podziemne szkoły, które kształciły historyków, matematyków, lekarzy, a tajna organizacja nauczycielska zapewniała im kadrę i podręczniki.
Przygotowano odpowiednie podręczniki, które drukowano antydatowane, żeby nie wsypać drukarzy.
Profesor Adam Masalski, historyk.
Nauczyciele szkół średnich początkowo uczyli u siebie w domach. Ale kiedy się okazało, że przechodzenie grup młodzieży z mieszkania do mieszkania, z mieszkania nauczyciela jednego do drugiego mieszkania stanowi zagrożenie, bowiem może zwrócić uwagę Niemców, zmieniono taktykę i wtedy wprowadzono zasadę, że nauczanie, tajne nauczanie będzie się odbywać w mieszkaniach uczniów, gdzie zawsze można to tłumaczyć na przykład imieninami, gdyby Niemcy wpadli do takiego mieszkania, gdzie byłaby grupa młodzieży.
Tajnym nauczaniem na poziomie szkoły podstawowej objęto prawie 1,5 miliona dzieci.
Również niebawem zorientowano się, że trzeba organizować także tajne nauczanie na poziomie szkoły wyższej. Najlepiej to zorganizowano w Warszawie, gdzie powstał tajny Uniwersytet Warszawski, ale także powstał wysiedlony z Poznania tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, czyli Uniwersytet Poznański, przeniósł się na teren Generalnej Gubernii i funkcjonował jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Także znakomicie funkcjonował tajny Uniwersytet Jagielloński, prowadził tajne nauczanie, także prowadził Uniwersytet Katolicki w Lublinie oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza.
Równolegle ze strukturami pionu cywilnego podziemnego państwa polskiego funkcjonowały struktury pionu wojskowego.
Jedną z pierwszych organizacji podziemnych na terenie Polski, która jeszcze była w trakcie wojny obronnej w 1939 roku.
Doktor Marek Jedynak, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Kielcach.
Była Służba Zwycięstwa Polski. Organizacja założona 27 września 1939 roku w jeszcze walczącej Warszawie przez generała Michała Karaszewicza-Tukaszewskiego i innych oficerów Wojska Polskiego miała na celu przygotowanie Polaków, przygotowanie obywateli do nadchodzącej okupacji oraz do podjęcia walki o odzyskanie niepodległości. Jeszcze wtedy liczono na sojuszników, na aliantów zachodnich, Francję, Wielką Brytanię, którzy mieli wiosną 1940 roku ruszyć z ofensywą na froncie zachodnim. Jak wiadomo, do tego nie doszło. Tymczasem rząd polski utworzył równolegle niemal drugą organizację konspiracyjną, Związek Walki Zbrojnej, która to organizacja wcieliła w listopadzie 1939 roku w swoje szeregi struktury SZP. Od tej pory możemy mówić o jednej dużej oficjalnej organizacji konspiracyjnej, czyli Związek Walki Zbrojnej. Organizacja ta początkowo funkcjonowała w Warszawie, powoli przygotowywała swoje okręgi i scalała dużą liczbę małych grup konspiracyjnych. Tworzyły się lokalne grupy konspiracyjne. Ludzie, którzy mieli rodowód wojskowy, ludzie, którzy byli przeszkoleni przez organizacje paramilitarne, czy harcerstwo, czy przysposobienie wojskowe, czy inne organizacje typu Sokół, Strzelec, tworzyli samodzielnie grupy konspiracyjne.
Pierwszym komendantem Związku Walki Zbrojnej kierującym organizacją spoza Polski był generał Kazimierz Sosnkowski, jeden z bardziej zasłużonych i najlepiej znanych na zachodzie polskich działaczy okresu II wojny światowej. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.
Armia Krajowa była największą organizacją podziemną na terenie całej okupowanej Europy. Był to fenomen, jeżeli mówimy o historii wojen, o historii konfliktów zbrojnych. Organizacja początkowo liczyła około kilkudziesięciu, 40-50 tysięcy żołnierzy. Kończąc w 1944-1945 roku na liczbie od 200 do 300 tysięcy. Nie wszyscy byli zewidencjonowani, nie jesteśmy w stanie co do jednej osoby powiedzieć, bo żołnierze w linii to jedna kwestia, ale oprócz żołnierzy w linii były dziesiątki tysięcy konspiratorów, którzy na stałe współpracowali z Armią Krajową.
Audycja została sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro.